Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. W audycji Gość dnia Radia Rodzina wita Adam Szymański. 23 kwietnia. Jest to data dla niektórych bardzo specjalna w kalendarzu. Zanim zaczniemy rozmawiać o dzisiejszym dniu, chciałem Państwu zadać symboliczną zagadkę. Domyślamy się, że najczęściej tłumaczoną i wydawaną książką na świecie jest oczywiście Biblia. Ale gdybym zapytał Państwa, jaka druga książka jest tak popularna? No czy ktoś już wie? Pewnie nie. Drodzy Państwo, wszyscy znamy tę pozycję. Don Quixote, czy Don Quixote, niektórzy mówią, z La Manchy, Miguela Cervantesa, hiszpańskiego autora, klasyka, o którym nie sposób nie wiedzieć. A dlaczego dzisiaj ten temat poruszamy? Otóż dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Języka Hiszpańskiego. I moim gościem jest nauczycielka języka hiszpańskiego, pani Agnieszka Nowicka. Serdecznie witam. Dzień dobry, pani Agnieszko.
Witam serdecznie. Hola a todos, los oyentes.
No pięknie, właśnie o to chciałem prosić, żeby usłyszeć ten język. Pani Agnieszko, dlaczego dzisiaj jest obchodzone to święto?
To święto obchodzone jest na pamiątkę śmierci Cervantesa i ma również za zadanie popularyzację języka hiszpańskiego na świecie.
No język hiszpański siłą, nawet można powiedzieć fizyczną, rozprzestrzenił się na świecie, bo tak niestety jest, drodzy Państwo. Potęga gospodarcza, militarna danego kraju powoduje również, że język danego kraju staje się popularny. To jest przykre, ale prawdziwe. I był czas, kiedy Hiszpania miała olbrzymią potęgę gospodarczą, militarną, rozprzestrzeniała swoją kulturę na cały świat. Ameryka, Afryka. Mówimy teraz Ameryka Łacińska. I jeśli potęga ta przestała może być tak imponująca, to kultura i język został na świecie i jest bardzo, bardzo popularny.
Tak, to prawda. Szacuje się, że około 1,5 miliarda ludzi na świecie mówi w języku hiszpańskim, lepiej lub gorzej, średnio co piąta osoba. Także to jest naprawdę potęga, bo jak sobie porównamy, ile osób na świecie zna język polski, to wypadamy troszeczkę słabo w tym porównaniu, tak?
No najwięcej chyba jednak cały czas język angielski. Na drugim miejscu chyba hiszpański mimo wszystko.
Tak,
na
tak.
Trzecim mandaryński już teraz.
Tak jest, tak.
Też no. Dzięki potędze gospodarczej kraju. Pani Agnieszko, czy to był zawsze pani ukochany język?
No muszę przyznać, że może jest to mój ukochany język teraz, ale nie był to mój pierwszy ukochany język. W ogóle moim pierwszym językiem obcym, który mnie zafascynował, to był język angielski. I to dzięki moim rodzicom, ponieważ jako dziecko, które uczęszczało jeszcze do przedszkola, miałam w domu książki, które tato zakupił, bardzo chciał, żebyśmy znały język obcy. To były książki po angielsku dla dzieci. Nie było tam słowa po polsku, no ale to tylko potwierdza, że można się jednak samemu nauczyć. Wcale nie trzeba przekładu na język polski, żeby cokolwiek osiągnąć w tym języku. Później w liceum zafascynował mnie język niemiecki i to był mój pierwszy kierunek studiów, który ukończyłam. Poszłam na germanistykę. Naprawdę to była pierwsza taka ogromna pasja moja w życiu. I odkryłam wtedy, że faktycznie gdzieś tam ten talent od Pana Boga jest do języków obcych. Natomiast język hiszpański to może tak trochę z prozaicznych powodów pojawił się w moim życiu, ponieważ w Kaliszu, w szkołach średnich, gdzie szukałam pracy, nie było za dużo godzin z języka niemieckiego. W związku z tym postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce i postanowiłam pójść na studia z języka hiszpańskiego. No i faktycznie zapałałam ogromną pasją do języka, do kultury, do ludzi, z którymi miałam okazję pracować. Mieliśmy też lektorów języka hiszpańskiego, tak zwanych native'ów na studiach. No i dzisiaj wiem, że nie można nie kochać języka hiszpańskiego.
A czy była pani w Hiszpanii?
Byłam. Byłam w Hiszpanii. W ogóle pierwszy raz w Hiszpanii byłam też. To wiąże się z tym taka ciekawa historia, ponieważ moi rodzice wygrali wycieczkę do Barcelony. W czasie, kiedy moja siostra zdawała maturę, więc no niestety nie mogła pojechać. To była wycieczka dla 3 osób. No i jako młodsza z rodziny, tak, miałam okazję pojechać i faktycznie bardzo mi się spodobał klimat Hiszpanii. Sama Barcelona, przepiękna bazylika Sagrada Familia, która dzisiaj też jeszcze jest nieukończona, ale trzymamy kciuki, żeby do tego 2026 roku, kiedy ma być ukończona, żeby to się udało. No później jeszcze bywałam na wakacjach. W tym roku wybieram się do Malagi i do Torremolinos, także nastawiam się na zwiedzanie mimo upalnej pogody, jak to w Hiszpanii. Także na pewno warta jest odwiedzenia Hiszpania.
Oprócz tego cały czas kontakt z tym językiem naturalnym, hiszpańskim, też jest ważny dla pani, prawda?
Tak, w ogóle chciałam powiedzieć, że dzisiaj mamy bardzo dużo możliwości kontaktu takiego. Nie musimy tak naprawdę samodzielnie szukać. Wyskakują takie kanały na przykład na Instagramie. Jeżeli gdzieś tam się polubi, to już nam podpowiadają. I ja faktycznie obserwuję sobie takie konta na Instagramie, gdzie Hiszpanie przedstawiają, czy to kulturę, czy to muzykę, czy literaturę na co dzień. I to jest takie ogromne ułatwienie dzisiaj. Kiedyś, tak, paręnaście lat temu było to trudne mieć taki kontakt. Trzeba było się naprawdę naszukać kogoś w internecie, czy poznać kogoś osobiście, żeby móc mieć kontakt z żywym językiem. Ale tak, to jest podstawa, żeby ten kontakt z żywym językiem mieć, ponieważ język się rozwija. Myślę, że człowiek uczy się języka obcego tak naprawdę całe życie. To nie można nigdy powiedzieć, że tak, ja już umiem język i kropka. Język się rozwija, stąd jakby też spoczywa obowiązek na nauczycielu języka obcego, żeby się dalej rozwijać, a poza tym jest to też dobry przykład dla moich uczniów, że nie tylko odcinam kupony od tego, co już się nauczyłam, ale że pracuję dalej nad sobą.
Ciekawe, czy Robert Lewandowski nauczył się dobrze języka hiszpańskiego.
Słyszałam, jak mówi po hiszpańsku i powiem szczerze, że mimo jakichś tam malutkich usterek, które tak naprawdę nie mają znaczenia, jestem zachwycona, ponieważ w tak krótkim czasie opanował naprawdę bardzo fajne struktury i może być wzorem dla wielu uczniów i przykładem, że jednak można się nauczyć języka w tak krótkim czasie, tylko trzeba chcieć.
On jeszcze młody, ale w każdym wieku, prawda? Pani Agnieszko, tak jak pani mówiła, że język żyje, rozwija się, no Cervantes był przykładem takim bardzo ważnym w historii literatury, bo oprócz tego, że wspaniała historia błędnego rycerza, to tak jak twierdzą badacze, opisy rzeczywistości hiszpańskiej z tamtego czasu były wyjątkowo precyzyjne i dokładne. Jest to właściwie nie tylko historia literacka, ale po prostu historia Hiszpanii.
Tak, to prawda. Cervantes tutaj wykazał się prawdziwym mistrzostwem, jeżeli chodzi właśnie o ten opis, zarówno językowo, bo to jakby dla osób poznających język hiszpański jest bardzo ważne, zwłaszcza, że na studiach jest to lektura obowiązkowa, jak również dotyczący samej kultury i, tak jak pan powiedział, tamtych czasów.
A samo pochodzenie języka hiszpańskiego, co możemy wiedzieć na ten temat? Skąd się wziął?
Język hiszpański właściwie pochodzi z łaciny, gdzieś ma tam te swoje korzenie, wywodzi się z grupy języków indoeuropejskich, i jest również w grupie języków romańskich, stąd też łatwo, jeżeli się zna hiszpański, łatwo się nauczyć języka włoskiego, czy portugalskiego, czy ewentualnie odwrotnie, tak? Bo są to języki dość podobne. Francuski podobno też, ale tutaj już gramatyka też bywa trudna. Natomiast są faktycznie te języki podobne, więc jeżeli już się jeden opanowało, to można próbować dalej, tak?
Kiedyś mi się wydawało, że języki hiszpański i portugalski powinny być nawet bardziej podobne, ale portugalski brzmi dla mnie troszeczkę już bardziej jak niemiecki nawet właśnie, tak?
Brzmi, natomiast wizualnie, jeżeli byśmy spojrzeli na zapis, to faktycznie jest podobny, ale wymowa się różni od języka hiszpańskiego.
Bardziej twarda chyba jest.
Tak. No hiszpański jest najpiękniejszy.
W kulturze popularnej ten język współcześnie też bardzo mocno funkcjonuje. Nawet specjalne audycje były w radiu. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola. No właśnie to było miejsce, w którym można było puszczać muzykę latynoską. W tej kulturze, oprócz tego, że mówiliśmy, że pisarze znakomici, no naprawdę znakomici, oprócz Cervantesa, Lope de Vega, Marquez, Borges, Cortázar, wymieniać można by bardzo wielu znakomitych pisarzy, których właściwie nawet wstyd nie znać w tej chwili. W latach 80., 70. wręcz była wielka moda na literaturę iberyjską. Bo właśnie, bo to nie jest tylko literatura tworzona w Hiszpanii. Ta kultura cały czas żyje i rozwija się, tak jak pani mówiła. A jaki jest stosunek młodzieży do nauki hiszpańskiego?
Stosunek młodzieży do nauki hiszpańskiego jest jak najbardziej pozytywny. Myślałam sobie właśnie nad tym ostatnio, że mają takie dobre skojarzenie z początkiem nauki języka hiszpańskiego. Porównuję z językiem niemieckim, mam prawo, ponieważ też uczę tego przedmiotu. Jak uczniowie przychodzą do szkoły średniej, to albo już się uczyli języka niemieckiego i nie chcą więcej się uczyć tego języka, chcą czegoś innego. To jest taka motywacja, wszystko tylko nie niemiecki, bo gdzieś mają złe skojarzenie. Ja się z tym akurat nie mogę zgodzić, bo tak samo doceniam niemiecki jak hiszpański. Natomiast hiszpański jest językiem ludzi, którzy szukają kontaktu z drugą osobą. Jest językiem ludzi pozytywnych, więc ten początek też jest taki pozytywny. Wiąże się z tym, co pan wspomniał, również z tą kulturą, która jest wszechobecna w mediach dzisiaj, bo to są filmy, które młodzież ogląda, tak? To jest muzyka latynoska, której młodzież również słucha. i przychodząc na lekcje już mają jakieś oczekiwania. I z reguły ja też staram się być taką osobą pozytywną i otwartą dla ludzi. No taka jestem i te lekcje faktycznie są takie z uśmiechem. Więc młodzież ma naprawdę bardzo pozytywny stosunek do tego języka. Zawsze przychodzą na lekcje uśmiechnięci, także myślę, że to samo świadczy o tym
języku. A czy łatwiejszy jest hiszpański od niemieckiego na przykład?
To znaczy ja osobiście nie lubię tego określenia, bo faktycznie w mediach pokutuje jakby taka opinia, że hiszpański jest językiem łatwym. To ja może wyjaśnię. Język niemiecki bywa trudny na początku, ponieważ jest dużo gramatyki. Mamy rodzaje, tak, męski, żeński, nijaki, nie zawsze odpowiadające temu, co my mamy w języku polskim. Stąd pewna trudność, bo trzeba się uczyć rzeczowników z rodzajnikiem. W hiszpańskim są tylko dwa rodzaje, męski i żeński. I rodzajniki są intuicyjne, bym powiedziała. Stąd już na początku jest łatwo. Natomiast jeżeli z języka niemieckiego opanujemy te podstawy, to później naprawdę robi się tylko łatwiej. Hiszpański, podobnie jak angielski, czaruje na początku swoją łatwością, ponieważ ma łatwą wymowę, ma łatwą gramatykę. Schody zaczynają się troszeczkę później, jeżeli chcemy mówić naprawdę na dobrym poziomie. Ale to nie znaczy, że nie jest łatwy, bo faktycznie jest językiem łatwo przychodzącym nam, Polakom, choćby z tego względu, że właśnie my nie mamy problemu z wymową w języku hiszpańskim i te słowa brzmią jakoś tak przyjemnie, łatwiej wchodzą do głowy niż no, dość twarda językowo wymowa w języku niemieckim. Także pod tym względem tak, hiszpański no, może być nazwany tym łatwiejszym językiem, tak?
Poza tym chyba jest jeszcze coś takiego, że młodzież jest trochę bardziej dojrzała, przychodząca do szkoły średniej i jeżeli mają szansę zacząć drugi raz uczyć się jakiegoś języka, to jest to pociągająca propozycja, żeby właśnie spróbować hiszpańskiego. Może tak. Jestem mądrzejszy, może wytrwam w tym języku.
Tak, ale hiszpański no, jest takim naprawdę, to są zawsze przyjemne lekcje. Staram się, żeby ta atmosfera była naprawdę dobra. I oprócz języka staram się też przekazać elementy kultury. No, uważam, że nie da się nauczyć języka obcego, nie znając jakby tych aspektów kulturalnych. Stąd zadaję różne projekty typu Hiszpania okiem turysty, gdzie młodzież musi zwiedzić wirtualnie jakieś miasto i opowiedzieć nam, przedstawić tak przed klasą, co ciekawego jest w danym miejscu. Niekoniecznie musi to być jakieś miasto największe i najbardziej znane, ale również takie miasteczka, mieścinki. Jak również ciekawostki na temat państw hiszpańskojęzycznych, nie tylko samej Hiszpanii. I tu naprawdę okazuje się, że bywają takie ciekawostki, o których ja nie miałam pojęcia, ale to mówię, to jest nauka dla nas wszystkich wtedy. Można również i w ten sposób poprowadzić lekcje języka hiszpańskiego.
Kultura hiszpańska też jest takim miksem właściwie różnych kultur, prawda? Bo to z jednej strony wpływy arabskie, które cały czas przez Półwysep Iberyjski się przewijały. Z drugiej strony gdzieś w mediach funkcjonowali znakomicie artyści o korzeniach cygańskich, posługujący się językiem hiszpańskim. I właściwie ten śpiew hiszpański trochę się łączy chyba z tą kulturą cygańską również.
Tak.
No, Gypsy Kings i
tak,
tego
oczywiście.
Typu zespoły.
Jak już pan wywołał tą kulturę cygańską, to nie sposób nie wspomnieć o flamenco, tak? To nie jest tylko taniec, to nie jest tylko śpiew, ale to jest cała kultura właśnie tych cyganów hiszpańskich. Bardzo popularna i kojarząca się oczywiście z Hiszpanią, tak? Ta czerwień tych sukienek, włosy upięte w piękny kok, makijaż, to jest coś, co każdy turysta powinien faktycznie przeżyć w Hiszpanii. To flamenco jak najbardziej kulturowo żyje. Co jeszcze kulturowo, takiego może bardziej kontrowersyjnego, corrida. No niestety nie da się tego wyrugować, nie da się tego wymazać z kultury Hiszpanii. Corrida żyje oczywiście, jeszcze w wielu miejscach odbywa się, natomiast zaczynają też w Hiszpanii, w samej Hiszpanii zakazywać tej corridy ze względu na okrucieństwo w stosunku do zwierząt. Trudno się o tym mówi, czasami na lekcji się spieramy na ten temat, ale sam przykład Pablo Picassa. On też jakby żył na tej kulturze.
Brutalnej trochę, tak? Takiej właśnie.
Tak, Pablo Picasso tworzył również w związku z tą kulturą, więc w jego dziełach jest dużo takich elementów korridy i nie da się od tego uciec, tak? Po prostu trzeba to zaakceptować, nie trzeba tego lubić, nie trzeba chodzić na korridę, ale jest to element, który również tych współczesnych Hiszpanów ukształtował.
Właśnie, język hiszpański, język literacki, ale język malarski również, Salvador Dali.
O tak, prawda? Tak.
A czy język, na ile jednorodny jest język hiszpański? Bo tu Baskowie, tutaj inne nacje, czy ten język jest jednolity?
Nie jest jednolity. Jak już wspomniał pan o Baskach, to nie sposób powiedzieć, dlaczego oni mają zupełnie inny język. Ten język to jest język euskera. Dlatego jest odrębnym językiem, ponieważ ta część Hiszpanii nigdy nie została zdobyta przez Maurów. To są tacy, powiedzmy, hiszpańscy górale, tam mieszkają, tak? Tereny bardzo trudne do zdobycia. i trochę ten teren był wyizolowany od reszty Hiszpanii. Stąd nie rozwijał się tak samo jak cała reszta państwa. I to ciekawe, ten język przetrwał i jest językiem dla mnie zupełnie niezrozumiałym, ponieważ jego początki sięgają naprawdę bardzo wczesnego okresu w rozwoju człowieka. Nawet niektórzy mówią, że być może ma elementy mowy ludzi pierwotnych. Natomiast jest językiem zupełnie innym niż język hiszpański, dlatego Baskowie czują się też jakby innym państwem troszeczkę niż reszta Hiszpanii. Nie można też nie wspomnieć tutaj o Katalonii, o Barcelonie, gdzie ten język troszeczkę różni się od całej reszty, ale tutaj jeszcze mamy podobieństwa. Co do pozostałego terenu, to mamy też przeróżne dialekty, ale to są tylko jakieś tam elementy różne. Natomiast znając ten język hiszpański kastylijski, tak, czyli ten taki najbardziej pożądany, dogadamy się wszędzie tak naprawdę.
A właśnie te różnice światowe. Teraz właściwie żyjemy w globalnej wiosce właśnie przez internet, telewizję, film. Te różnice Argentyna, Meksyk, też nie ma problemów?
To znaczy, no akurat Argentyna tak. Problem może być taki, że inaczej troszeczkę stosujemy zaimki osobowe. Nie mówimy ty, tylko mówimy wy. I tu takie różnice troszeczkę w gramatyce. Problemem może być tempo mówienia. Ponieważ w szkole, jak się uczymy języka hiszpańskiego, czy nawet słuchania jakieś tam robimy, to ten język jest dostosowany do poziomu. Natomiast jak jedziemy w świat, to faktycznie to pierwsze zderzenie z językiem hiszpańskim to jest, ojej, oni tak szybko mówią, tak? I faktycznie człowiek się musi osłuchać ze wszystkim. Natomiast chciałabym powiedzieć, że osoby posługujące się językiem hiszpańskim są na tyle otwarte, że jeżeli ktoś im tylko zasygnalizuje, że czegoś nie rozumie i trzeba to mówić, tak? To powtórzą troszkę wolniej, wyjaśnią inaczej. Także na spokojnie można się dogadać.
Też myślę, że ten język bardzo ewoluuje na granicy kultur w samej Ameryce, prawda? Meksyk, Stany Zjednoczone. Tam no, to jest też cały czas fuzja, prawda? Meksykanie ze względów gospodarczych migrują na północ. Ten język tam pewnie miesza się po prostu, bo się nie da chyba inaczej.
Tak, miesza się i nawet się jakby tworzy się taki język angielsko-hiszpański, tak? Co nie wiem po hiszpańsku, dopowiem po angielsku i faktycznie to tak sobie żyje. Miałam okazję też być w Stanach, w samej Kalifornii i miałam okazję tam rozmawiać po hiszpańsku, nie tylko po angielsku. Także to jest dowód na to, że warto, że ten język jest faktycznie wszechobecny. Co do samej Hiszpanii, to tutaj chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o to mieszanie się kultur, to Hiszpanie pilnują takiej czystości swojego języka. Oni nie zapożyczają słów, tylko starają się je tłumaczyć na język hiszpański. Takim przykładem może być słowo hot dog. Nie ma czegoś takiego jak hot dog, tak? Gdzie my w Polsce bardzo zapożyczamy. Tam jest perrito caliente, czyli po prostu piesek gorący, tak? Albo na przykład nie ma słowa komputer, tylko jest ordenador, ewentualnie computadora. Coś takiego, taki twór, który jest i tak przełożony na hiszpański. Także ta czystość języka naprawdę jest godna podziwu.
A proszę jeszcze powiedzieć, czy nie ma antagonizmów właśnie wynikających z historii, tej kolonialnej historii? Czy nie czują się jakby gorszymi ludźmi Argentyńczycy, Meksykanie, Kolumbijczycy, Paragwajczycy od Hiszpanów? Czy minęły te czasy, już teraz jest status quo i nie pamiętamy o tym?
Ja myślę, że tak. Po pierwsze to czasy minęły i ta historia się zaciera. Natomiast to gdzieś tam ciągle pokutuje faktycznie na świecie. Myślę, że to zależy od osoby. Zależy od danej kultury, dlatego że jeżeli ktoś czuje się gorszy, to znaczy, że coś z nim jest nie tak, bo człowiek z natury nie powinien czuć się gorszy ze względu na swoje pochodzenie czy miejsce zamieszkania. Więc uważam, że to się powolutku zaciera i zaczyna się też jakby docenianie swojej kultury. Wiadomo, że ona wyrosła na bazie kolonialnej, ale to, co od tamtego czasu zostało stworzone, to już jest odrębna część od Hiszpanii. Został może język. Zostały nazwy, bo wiadomo, że te nazwy czy państw, czy miast gdzieś tam były tworzone przez Hiszpanów na początku. Natomiast myślę, że Argentyńczycy czy Meksykanie stają już na swoich nogach i są dumni z tego swojego dziedzictwa.
Ten język jest skarbem, który pozostał największą siłą i największą wartością Hiszpanii. To nie zostało zrujnowane. Hiszpania gospodarczo miała też potężne kryzysy niedawno, a język cały czas mocno się trzyma. Pani Agnieszko, chciałem się zapytać, w jakim wieku najlepiej uczyć się tego języka? Domyślam się oczywiście, że to chodzi o dzieciaki, najlepiej w przedszkolu, tak jak pani się uczyła angielskiego. Ale czy jest jakaś uniwersalna recepta?
Uniwersalna recepta to są chęci, tak naprawdę. Może zacznę od tego, że najłatwiej oczywiście jest się uczyć w wieku szkolnym, gdzie wydaje mi się, że młodzież troszeczkę nie docenia tego swojego czasu, a poza tym ma tyle swoich problemów z dojrzewaniem i mają naprawdę dużo obowiązków, że gdzieś tam ten język obcy, drugi język obcy schodzi może na boczny tor. Później w życiu się okazuje, że mogłem się tego uczyć. I coraz więcej mamy takich uczniów, którzy faktycznie widzą sens nauki tego drugiego języka obcego, bo dzisiaj angielski zna każdy. Ale wracając do tematu, mam takie osobiste doświadczenie. Po pierwsze ja zaczęłam się uczyć języka hiszpańskiego, mając już dwójkę dzieci, pracując, studiując jeszcze równolegle edukację dla bezpieczeństwa i po prostu wymagało to chęci i pracy. Nie byłam w takim wieku jak moi uczniowie, gdzie mózg jest jak gąbka i chłonie wszystko, tylko byłam troszeczkę starsza. Natomiast mam też taką uczennicę, która jest w wieku przedemerytalnym i ma taki pomysł na siebie, żeby na emeryturze wyprowadzić się do Hiszpanii. Stąd jej pasja. Chciałabym ją oczywiście z tego miejsca serdecznie pozdrowić, bo obiecała mi, że będzie słuchała tej audycji. Natomiast chciałabym powiedzieć, że godna podziwu jest ta pasja i to zaangażowanie i te chęci, praca włożona w tą naukę hiszpańskiego, właśnie tej mojej uczennicy, myślę, że zaimponowałaby wielu młodym ludziom. A to pokazuje tylko to, że jeżeli człowiek chce, że jeżeli ma jakiś cel, to naprawdę w każdym wieku można się nauczyć języka obcego. Poza tym to jest tak bardzo rozwijające, tak bardzo zmieniające życie, bo okazuje się, że ten hiszpański bywa lekiem na pewne, nie wiem, sytuacje takie depresyjne, czy na naszą polską pogodę czasami, gdzie nadaje jakby koloru naszemu życiu. Jak również pokazuje, że warto się uczyć, bo daje możliwości. Ja nie muszę mieszkać tylko w Polsce. Mogę sobie wybrać praktycznie dowolne miejsca na całym świecie i się dogadam, więc warto. Jeżeli tylko ktoś ma swoje marzenia, to jak najbardziej trzeba je sięgać i myślę, że wiek nie stanowi tutaj ograniczenia.
A jak długo ta pani uczy się języka hiszpańskiego już?
Od września ubiegłego roku, także całkiem krótko, ale bardzo dobrze jej idzie, ponieważ wkłada w to naprawdę sporo pracy. Ja to też podziwiam, bo ona nadal pracuje, tak, więc jest osobą dość zajętą, ma swoją rodzinę, którą się musi zająć, ale mimo wszystko przychodzi na te zajęcia z takim uśmiechem. Rozbudza we mnie również taką pasję ponowną. Widzę, że to przynosi efekty i mnie się jeszcze bardziej chce.
Pani Agnieszko, a w jaki sposób monitoruje pani kulturę hiszpańską?
Więcej skupiam się w tym momencie na kulturze takiej żywej, którą mogę zobaczyć, bo nie miałam zbyt wielu okazji, żeby być w takim specyficznym czasie, na przykład w Hiszpanii, jak Wielkanoc, czy jakieś święta takie, ponieważ Hiszpanie wszystkie święta, które mają, które również my mamy, ponieważ jest to kraj katolicki, przeżywają bardzo barwnie. Naocznie można zobaczyć, jaka jest ta wiara i można zobaczyć, że tą wiarę można przeżywać na wesoło. Poza tym są takim bardzo stadnym narodem i gromadzą się na wielu pochodach, chociażby ze względu na święto Wielkiej Nocy. Ostatnio mieliśmy okazję obserwować, czy na przykład święto ognia w marcu, Las Fallas. Co ciekawe, to jest święto, którego patronem jest święty Józef. Więc tutaj akurat odnośnie naszej szkoły to miałoby duże znaczenie. A w tej chwili obserwuję też Feria de Abril, czyli takie święto w Andaluzji powitania wiosny. I właściwie na tym się skupiam w tym momencie. Coś, co mogę zobaczyć w internecie, a nie mogę przeżyć na żywo.
A jak wygląda to w pani rodzinie? Czy dzieci podzielają pani zamiłowanie do języków?
No, myślę, że to zamiłowanie do języka odziedziczył po mnie syn, który ma możliwość uczenia się języka hiszpańskiego w szkole. I powiem szczerze, że jest naprawdę dobry. Ma smykałkę do języków obcych. Córka również, ale nie ma możliwości uczenia się języka hiszpańskiego. Uczy się języka niemieckiego. Natomiast mój syn tak już właściwie od podstawówki podzielał ten mój zapał do języka hiszpańskiego. No ma taką pasję po mamie, co mnie bardzo cieszy.
Ale nie pani go uczy w szkole?
Nie, absolutnie. Nie. Uczy koleżanka. Bardzo dobrze jej to idzie. Mój syn jest zafascynowany. Uczy się samodzielnie i wynosi bardzo dużo z lekcji. Co jest też cenne, umieć się skupić na lekcji, tak, żeby nie musieć pewnych rzeczy w domu nadrabiać. Jeszcze chciałam powiedzieć, że generalnie tak wszyscy się ze mnie śmieją w rodzinie, że ja zawsze poprawiam wymowę, ponieważ jest taki placek, który jemy też w Polsce, jest bardzo popularny, tortilla. Wiele osób mówi tortilla.
No bo tak jest napisane.
Tak, dokładnie. Dlatego staram się szerzyć jakby tą wymowę hiszpańską i no i niestety tak po nauczycielsku poprawiam ciągle.
Tortilla i nachosy to takie przekąski bardzo popularne hiszpańskie. Ale tak jak mówimy o kulturze, literaturze, muzyce, czy tekstach dzieł muzycznych, kuchnia danego kraju, danej kultury również jest bardzo ważna.
Tak, nie da się przejść obojętnie, zwłaszcza obok kuchni hiszpańskiej i krajów hiszpańskojęzycznych, ponieważ ona wielkim krokiem weszła już również do naszej kultury, tak jak i wspomniana tortilla, tak? Natomiast staramy się tutaj co roku przy okazji Drzwi Otwartych zarażać również uczniów tą kulturą kuchenną w Hiszpanii.
Technikum, tak?
Tak, w techniku Świętego Józefa. Mamy taką tradycję, że uczniowie, którzy przychodzą do nas na Drzwi Otwarte, mogą spróbować właśnie specjałów kuchni hiszpańskiej i hiszpańskojęzycznej, a te specjały przygotowują nasi uczniowie. W ich obowiązku jest również przygotowanie napisu, tak, danej potrawy. I są osoby, które co roku nam się bardzo chętnie zgłaszają. To bardzo je rozwija. Zresztą przy okazji lekcji na temat jedzenia, tak, słownictwa, zawsze pytają, czy będą mogli coś przynieść, coś zrobić do jedzenia hiszpańskiego, typowo hiszpańskiego. I myślę, że to jest też bardzo ważny element, ponieważ można namacalnie tutaj tej kultury troszeczkę spróbować.
Przez żołądek do serca i do mózgu.
Dokładnie, i do mózgu, dokładnie. Utrwali się nazwa i utrwalą się składniki danej potrawy. To wszystko wychodzi im bardzo smacznie i bardzo pięknie. I cieszy mnie to, że gdzieś tam załapują tego bakcyla do kulinariów, bo będzie im łatwiej, jeżeli wyjadą. Będzie im łatwiej w świecie, ponieważ będą znali tą część kultury. Myślę, że to ich otworzy również na pewne doznania kulinarne, których w Hiszpanii tak naprawdę nie brakuje.
A jakie są sztandarowe dania, oprócz tych przekąsek?
Jeżeli chodzi o kuchnię hiszpańską, tutaj może zacznijmy słodko. Churros con chocolate, czyli to są takie jakby paluchy z ciasta, takiego jak na pączki, maczane w czekoladzie. Wielu Hiszpanów zaczyna tak dzień, co niekoniecznie jest może zdrowym wyborem na słodko śniadanie, ale faktycznie tak jest i są takie chocolaterias, czyli takie czekoladziarnie, w których można właśnie zakupić sobie takie churrosy, wypić sobie do tego kawę i tak zacząć dzień. Co się kojarzy z Hiszpanią, to są tapas. Tapas, czyli takie małe przekąski. Sama nazwa może nie jest tak atrakcyjna, od czego pochodzi? Od tego, że kiedyś zakrywano sobie kieliszek, czy to wina, czy takiegoś piwa, właśnie kawałkiem kiełbasy, żeby muchy nie wchodziły. Stąd nazwa tapa, czyli pokrywka, tak? Natomiast dzisiaj to ma naprawdę taki wymiar bardzo oryginalny, ponieważ Hiszpanie mają taką tradycję chodzenia od baru do baru i próbowania różnych takich małych porcji jedzenia. To czasami jest na przykład, nie wiem, papryczka jakaś pikantna, czy kawałek ryby, czy kalmary, różne takie rzeczy. Chodzimy od baru do baru, próbujemy sobie jakiegoś jedzonka. Dla osób dorosłych jest wersja również kopa, czyli kieliszek czegoś.
No o to chciałem zapytać, bo tak, trzeba popić czasami takie dobre jedzenie.
Dokładnie.
No, specjalne wina hiszpańskie również są popularne.
Tak, oczywiście, zwłaszcza z Malagi, tak? Wina malageńskie są słynne na całym świecie. W tym roku się wybieram, więc zobaczę, czy warto, tak? Natomiast myślę, że jest wiele takich potraw związanych z Hiszpanią, na przykład tarta de Santiago, to jest coś, czego u nas nie ma, to jest ciasto pielgrzyma. Tak naprawdę to jest ciasto z migdałów, czy z mąki migdałowej, z miodem. Smakuje bardzo dobrze, jest bardzo słynne ze względu na specyficzny symbol na tym cieście, taki krzyż, który się usypuje jakby z cukru pudru. Co jeszcze? Mamy również tortilla de patatas. To jest coś innego niż tortilla meksykańska. To jest taki omlet właściwie grubszy z ziemniaków, z jajek. Można sobie do tego dodać, co się chce, ale to jest tortilla hiszpańska. Tutaj trzeba znać tą różnicę, tak? Że to nie jest ten placek, w który coś zawijamy, tylko właśnie takie danie raczej śniadaniowe. Co jeszcze? Chłodnik, taki gazpacho, czyli taka zimna zupa pomidorowa. Pomidorowa z papryki tak naprawdę, jest tam też do zagęszczenia dodany chlebek maczany w wodzie, surowe ogórki, czosnek, cebulka i to wszystko jest zmiksowane. I właśnie dlaczego taka zupa? Ponieważ no, Hiszpanie zup gorących raczej w te upalne dni nie jedzą. Chłodzą się właśnie taką zupą, która również staje się u nas popularna, bo mamy też chłodnik, prawda, w Polsce często na stołach.
Pani Agnieszko, nie jesteśmy w stanie przekazać bogactwa kultury strefy języka hiszpańskiego. Moglibyśmy jeszcze mówić o szlaku jakubowym prowadzącym przez północne tereny Hiszpanii, o wielu, wielu innych rzeczach. Ale jeszcze chciałem przybliżyć naszym słuchaczom brzmienie tego języka tekstem, który wszyscy dobrze znamy w wielu językach. Czy może nam pani pomodlić się modlitwą Ojcze Nasz po hiszpańsku?
Sí, por supuesto. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación i libra nos del mal. Amen.
Piękna modlitwa w każdym języku. Drodzy Państwo, wspominaliśmy dzisiaj o święcie, nietypowym święcie, którego bohaterem jest język hiszpański. Gościem Radia Rodzina była nauczycielka z Technikum Świętego Józefa w Kaliszu, pani Agnieszka Nowicka. Dziękuję serdecznie, pani Agnieszko. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.